Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Dziś wyjątkowy gość w naszej audycji, bo prosto, gorąco z Ameryki. Gość, który doleciał ledwie wczoraj, Daniel Pogorzelski. Dzień dobry.
Jak to miło, tutaj mamy dwa Daniele, tak?
Tak jest. I Polskie Radio Gdańsk i Polskie Radio,
Radio Chicago. Tak jest. Chłopak z Jackowa, zdziczały Jankes. Tutaj jak to miło jest gościć na waszych falach. Opowiadać o różne ciekawe historie.
Dzisiaj o historii będziemy rozmawiać, bo to strefa historii.
A to moja słabość.
I to będzie historia związana z Ameryką, Polakami i Kaszubami.
Jak najbardziej, bo Chicago jest takim żywym mostem pomiędzy Polską a Stanami. I tutaj właśnie przybliżymy takie mniej znane fakty dla naszych zacnych słuchaczy.
No to powiedzmy w takim razie, skąd to Chicago historycznie w ogóle?
Ojejku, temat rzeka to jest kolokwium.
Czemu więc Polacy akurat w Chicago?
Może zacznę od tego, że bardzo mało ludzi o tym wie. Po upadku powstania listopadowego w stanie Illinois miało właśnie być kolonia dla tych powstańców. Niestety nie ziściła się, ale dzięki temu Polacy znaleźli się na tych dzikich preriach i była taka mała osada, dopiero kiełkowała się właśnie z tej prerii, a potem stało się prawdziwym miastem, serce przemysłu, serce tego, to co się nazywa dzisiaj Pasa Rdzy, the Rust Belt, Chicago, metropolia. A co ciekawe, w 1880 roku miała już 500 000 ludzi, 10 lat później 1 000 000. Jeżeli tak pomyślisz sobie, tak dynamicznie rozwijało się, że tak średnio to 2000 ludzi na tydzień przez 10 lat. Od 500 000 do 1 000 000, a dzisiaj aglomeracja miejska od 6 do 8 milionów, w tym sporo naszych rodaków z każdej zakątki. Na południu na przykład sporo ludzi z Potala, najbardziej znany historyk w mieście Chicago, nazywa się Dominik Pacyga. Tutaj w Polsce był niedawno temu na stypendium Fulbrighta na UJ-cie. On z gór i opowiadał o tym, że jego babcia mu tak mówiła, że nigdy nie chodzić z dziewczynami Polkami z północy. Dlaczego? No bo nie są z gór, więc nie są prawdziwymi Polakami.
To taka krótka historia tego, jak Polacy znaleźli się w Chicago po powstaniu, wiek XIX.
A potem inni właśnie
sprowadzali. Właśnie. I później co? Ściąganie rodzin.
Ściąganie rodzin, nie tylko to, ale miejsce, gdzie naszym piękną polszczyzną właśnie ludzie mogli się posługiwać i nauczyć się języka angielskiego, jak tutaj radzić sobie. Więc jest tutaj pogawędka, bardzo interesująca historia. Nie tylko Polacy tutaj znaleźli się w Chicago, ludzie z całego świata. I na przykład jest w Chicago dzielnica chińska, sporo jest Chińczyków. Nawet dzisiaj ludzie emigrują, czy to z Tajwanu, czy z samych Chin i osiedlają się w Chicago. No i więc na przełomie XIX-XX wieku jest chiński krawiec. No i jak wiele emigrantów dobrze nie zna języka angielskiego. I tak powiedział, nie chciał, żeby postrzegano jako jakiegoś prostego wieśniaka, powiedział, postanowił, ja dopiero pójdę do centrum miasta, jak to my mówimy, downtown, wtedy, kiedy opanuję język, a on był krawcem, więc przez 10 lat od swoich klientów uczył się. A co ciekawe, kiedy w Chicago największy system tramwajów na całym świecie właśnie był w Chicago. Po 10 latach ubiera się niedziela, wchodzi na tramwaj, ale nasz chiński koleżka dowiedział się, że niestety nie nauczył się języka angielskiego, ale według to, co napisał znany irlandzki gawędziarz, bajarz, który był z Chicago, że nauczył się języka kochanowskiego, Reja, i pierwszy raz w historii mieliśmy właśnie Chińczyka, który mówił w języku polskim. A nawet może być to prawda, bo dzielnica, którą my nazywamy The New Chinatown, właśnie sąsiaduje z dzielnicą Bridgeport, takim tyglem, z którego pochodzi nie jeden, nie dwóch, nie trzech, nie cztery, tylko pięciu burmistrzów Chicago, taki swoisty ONZ. A właśnie ta polska łatka, jak to mówi się w języku angielskim, to jest Polish Patch, parafia świętej Barbary, właśnie sąsiaduje. I więc tutaj polscy klienci mogli faktycznie do tego chińskiego krawca przyjść i tak właśnie nauczył się języka polskiego ponoć.
Pana historia też jest ciekawa, bo pan nie jest imigrantem. Pan się w Stanach urodził.
Ja jestem chłopakiem z Jackowa, więc tam się wychowałem. I co ciekawe jest, że te różne fale, owszem, wspominałem o tym, jak po upadku powstania listopadowego Polacy przybyli, ale tak naprawdę Polacy tak na masową skalę dopiero w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i później zaczęli się osiedlać. I co ciekawe, owszem, moja rodzina właśnie oryginalnie pochodzi ze strony mojego ojca z Podlasia, ze strony matki, no to już Kresy Wschodnie, ale historycznie pierwsi Polacy, którzy tak masowo zaczęli się osiedlać właśnie w tym terminie, o którym wspominałem, w czasie wojny secesyjnej, to pochodzili, można powiedzieć, że w drodze za Niemcami właśnie zaczęli się osiedlać i Czechami. I wokół tych dzielnic niemieckich, czeskich, Polacy zaczęli się osiedlać. Czyli z ziem Śląska, z Wielkopolski, ale także z naszych ukochanych Kaszub.
No właśnie, z Kaszuba. Ja jeszcze jedno pytanie chciałbym panu zadać, zanim przejdziemy do Kaszubów. Wspominał pan, że rodzina jest tak bardziej z południa i bardziej z Kresów. A skąd to pomoże? Ciocia tam czeka.
Więc tutaj właśnie ja najbardziej jestem obyty właśnie z Trójmiastem, bo moja rodzina pochodzi z Sokoła Podlaskiego, tam z okolic, mój ojciec i... Właśnie w czasie pandemii, ja wiadomo, mam słabość do historii, tam byłem w amerykańskich filmach dokumentalnych na temat historii Chicago, też byłem w dwóch o tematyce polonijnej i zacząłem szperać własną historię. I co ciekawe, nasza rodzina związana jest z Sokołowem Podlaskim ze strony mojego ojca przez lata, ale jego siostra, jego brat właśnie tutaj osiedli w Gdańsku i w Gdyni. A co ciekawe, jak zacząłem szperać w czasie pandemii w naszą rodzinę, że dowiedziałem się, że nasza rodzina Pogorzelskich to oryginalnie pochodzili z Prus. I jak prawie 700 rodzin, którzy właśnie, który z tych trzech odmian herbu Prus mają, to w większości byli uchodźcami po upadku dwóch powstań pruskich tam w XIV wieku. I więc w pewnym sensie można powiedzieć, że może jakieś w naszej podświadomości...
Dzisiejsza Warmia i Mazury.
Ale też pomoże to tuż, nie? Jednak odzew Bałtyku, tak? Bo Prusy, czy jak to teraz widzieliśmy w niektórych memach, Kralowecki kraj, jak to nasi czescy koledzy tak mówią, nie? Właśnie te tereny, ten odzew Morza Bałtyckiego jakoś w naszej rodzinie tutaj nas przyciągnął, więc ja jak najbardziej znam Gdynię, Gdańsk, mam ukochaną rodzinę, zamiłowanie na przykład do języka polskiego, miałem ciocię, siostrę mojego ojca, która właśnie wykładała na Politechnice. Ja pamiętam jako taki mały skrzatek, jak ona opowiadała o polskiej poezji, o polskiej literaturze i owszem, może byłem takim małym chłopakiem i wszędzie jak taki mały kajtek sobie nie siedziałem i nie słuchałem, ale jednak to zakodowało się i no, umiłowanie do polszczyzny cały czas tkwi, tak jak taki amator profesor Miodek.
A język polski łatwy nie jest, szczególnie jak ktoś
ale
się
piękny,
go uczy za
granicą. Jak to ukraińska poetka mówiła, Alina Kostenko, cięta i żywa. Jest to skarbnica.
Wróćmy do tych Kaszubów w Chicago.
Tak.
Jak to z tymi Kaszubami historycznie w Chicago jest? Jest jakieś miejsce takie kaszubskie?
Jest parę miejsc właśnie związanych. Co ciekawe jest, dzisiaj we współczesnej obrazie Polonii w Chicago, owszem, są ludzie, którzy są z Gdańska, no też są Kaszubi, są ludzie z każdego kąta, ale nie są tak obecni. To są rzeczy, które wiele razy są zapomniane, a ja z pasji próbuję ocalić właśnie od zapomnienia. I więc na przykład w dzielnicy Irving Park w Chicago, niedaleko tego znanego Jackowa, właśnie była dzielnica parafia, którą kiedyś nazywano Little Kaszubia, czyli małe Kaszuby. Ale historia Polaków właśnie w Chicago już z Kaszubami była związana wcześniej, bo byli wśród tych pierwszych ludzi w czasie wojny secesyjnej i później, którzy tak naprawdę licznie zaczęli osiedlać miasto Chicago. I więc na przykład była niemiecka parafia niedaleko Muzeum Polskiego w Ameryce, Świętego Bonifacego. Była to niemiecka wspólnota katolicka. I to warto przypomnieć, że właśnie w tych czasach msza nie była po polsku, nie była po niemiecku, tylko po łacinie, tak. I tylko kazania, niektóre takie tradycyjne śpiewki były w języku potocznym, tak. Ale była to niemiecka wspólnota Świętego Bonifacego, ale licznie, jak Polacy się zaczęli osiedlać, zanim swoje kościoły wybudowali, to uczęszczali do mszy. I w historii Chicago było to, to jest to bardzo znany epizod, w tej niemieckiej parafii, który z księży, który sam był Niemcem, ale dlatego, że tak dużo było Polaków, właśnie zaczął głosić kazanie w języku polskim. A Niemcy, którzy byli w tej parafii, niektórzy byli tak tym rozgoryczeni, że podczas tego kazania wyrzucili księdza za drzwi swego własnego kościoła. On nie był proboszczem, był wikariuszem tam, no ale ludzie właśnie o tym wspominają, że tak to właśnie było kiedyś w Chicago, że owszem, kościół katolicki, ale dla ludzi, którzy wtedy mieszkali w Chicago, to jak gdyby Bóg tam nie mieszkał, jeżeli to było innej narodowości, nie?
Mówimy o wieku XIX cały czas,
tak,
prawda?
Mówimy o wieku XIX, jak najbardziej, tak 1870-80 latach, nie? Więc właśnie o tych czasach mówimy. Ale właśnie tam wtedy sporo Kaszubów mieszkało. Potem właśnie, no, Kaszubi własną wspólnotę założyli, parafię świętego Josafata. Piękny kościół w dzielnicy Lincoln Park, który dla Chicagowian nie kojarzy się z Polakami i z polskością. Jest to dzielnica, która jest taka bardzo wikina, nawet zoo, który jest w Chicago i jest notabene największym zoo, który jest za darmo. Tylko trzeba płacić za parking, ale tak, to każdy, kto wchodzi do ogrodu zoologicznego w Lincoln Park, za darmo może go zwiedzać. I właśnie w tej dzielnicy, która jest taka wykwintna dzielnica, no niemało noworyszów, jest nad jeziorem, pięknie usytuowana, to właśnie tam Kaszubi się osiedlili. Nie tylko to, na szkole, obok tej pięknej parafii, obok tego pięknego kościoła, właśnie jest Gryf Pomorski. Więc widać, że tutaj kochali swoją małą ojczyznę i nie zapomnieli właśnie o niej. I więc to jest taki fajny atut, a ja miałem okazję, nawet byłem oficjalnym przewodnikiem, to się nazywało przewodnik dzielnic, czyli nie centrum miasta, które jest sławetne, bardzo znane wszędzie, ale właśnie tutaj w tych różnych dzielnicach Chicago miałem okazję pokazać i podzielić się i wytłumaczyć. To nie jest byle jaki gryf, nie, to jest Gryf Pomorski.
Kaszubi pojawiają się we wieku XIX, jest ich coraz więcej, no ale przychodzi wiek XX. Przychodzi tak. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tak. Rok 1920, Pomorze wraca do macierzy, powstaje Gdynia w latach 20. No i zaczyna się ogromna migracja. Czy my mieliśmy wtedy do czynienia z kolejną falą znów tych Kaszubów, Pomorzan, całe mnóstwo pojawia się w Ameryce?
Właśnie nie. Więc na przykład w Chicago, tuż przed końcem I wojny światowej, tyle było ludzi, którzy albo urodzili się w innym kraju, lub ich dzieci, że było według obliczeń naukowców od 80, 85 czy nawet 90% społeczności tego miasta. To według naszego spisu powszechnego to się nazywa foreign-born stock, ta kategoria. Czyli pomyśl sobie, masz 20 ludzi, to 16, 17, 18 właśnie urodziło się w innym kraju lub są pierwszym pokoleniu, które tutaj się urodzili. Więc właśnie jako, można powiedzieć, odzew, w Stanach Zjednoczonych niestety wprowadzono były kwoty imigracyjne i niestety najbardziej dotknęły ludzi z naszej części Europy. Było sporo uprzedzeń właśnie, czy to było przeciwko Słowian, czy przeciwko Żydów. I dopiero po II wojnie światowej mamy, że znów, kiedy była tak zwana fala DP-sów, ludzie, którzy nie mogli wracać do Polski, bo walczyli właśnie w podziemiu w Polsce lub jakoś inaczej się znaleźli. Ci ludzie, ta następna fala dopiero wtedy właśnie do Chicago przypłynęła, się osiedliła.
Po tej drugiej fali migracji, która zapewne była mniejsza, pojawiła się, albo powinna pojawić się, jeszcze trzecia, czyli w okresie Polski Ludowej, prawda? W okresie PRL-u.
Tak. Co było ciekawe i co odróżnia Polaków od innych grup jest, że w czasie PRL-u Polacy cały czas jednak do Stanów emigrowali albo jednak czasowo się znaleźli. Czyli nie, że osiedlili się tam, ale przypłynęli, czy tak jak nasi dobrze znani z filmów,
no właśnie,
sami swoi, tak. Więc właśnie tak było, że była dziennikarka, która pisze książkę na temat Chicago, Magda Działoszyńska, której właśnie miałam okazję pokazać dom wujka Johnego, który jeszcze jest cały czas na Jackowie, z filmu Kochaj albo rzuć, tak?
Czyli to takie, to tak. Faktyczne miejsce jest.
Jest, tak. I na Jackowie jeszcze, żeby to było jeszcze
żadne
pięknie.
Żadne studio.
No, może wnętrza były studio, ale z zewnątrz to prawdziwy jest budynek, bardzo ładny, z taką piękną cegłą czerwoną. Jeszcze jest tynk na nim, na części, więc naprawdę ładnie prezentuje się. Ale następna, duża fala, która właśnie znalazła się w Chicago, to było w czasie stanu wojennego i po upadku PRL-u. I na przykład, kojarzysz zespół Kapelę Gdańską?
Kojarzę.
Tak, Kapela Gdańska. Więc mój ojciec, więc tutaj jesteśmy z moją piękną ciocią Teklą, właśnie to jest żona mego ojca, brata, a mój ojciec był kolegą właśnie z Ryszardem Czerkasem, który osiedlił się w Chicago i tam razem z moim ojcem pracował i nawet miał okazję nauczyć mnie, jak grać, i moje rodzeństwo na pianinie troszeczkę. Na pianinie za bardzo nie gram, ale na gitarze. I to więc mogę się afiszować tym, że mogę zagrać, choć tylko trochę mnie nauczył, ale potem się sam poduczyłem właśnie z gitarzystą z Kapeli Gdańskiej. I w Chicago jest niemało ludzi z Gdańska, z Gdyni. Na przykład był znany reporter Sergiusz Grzebski w naszym Polvision, polskim telewizji w Chicago, który właśnie też jest rodem z Gdyni. Więc z Trójmiasta jeszcze jest niemało ludzi. Owszem, nie są te fale, które były tam w czasie wojny secesyjnej Abrahama Lincolna, czy trochę później, ale jednak to dziedzictwo jest, trwa. A jak mogę, to tak jak tutaj dla naszych słuchaczy dzisiaj, próbuję odświeżać te takie zapomniane zakamarki naszej historii.
No właśnie, u kogo szukać? Gdzie szukać tych informacji o historii w ogóle Polonii, Kaszubów,
tak,
Chicago?
Więc to, co jest ciekawe, jest każda fala, która przybywa do Chicago, wiele razy zapomina o dokonaniach, o tej historii poprzedniej fali. No i tym mogę powiedzieć, że zawdzięczam to, że jestem czy to w polonijnym radiu, czy w polonijnej telewizji, bo byłem znany z tego ogólnie w środowisku amerykańskim jako człowiek, który takie mniej znane epizody w historii miasta Chicago czy Stanów Zjednoczonych przybliżał. A to, że mówię językiem polskim, no to od razu Daniel, a może tutaj dla naszych słuchaczy, którzy mówią po polsku, może tak im przybliżyć. Więc wiele z tych źródeł są w języku angielskim. I dzięki temu, że rodowity Chicagowianin, mam okazję przypomnieć to ludzi, którzy owszem, może mają korzenie, czy to na Podhalu, czy gdzieś pod Wejherowem. I mogę im opowiedzieć i przybliżyć historię miejsc, jak powstały, które w ogóle nie kojarzą, że przez naprawdę lata są związane z naszym polskim narodem.
To na sam koniec, jeżeli któryś z naszych słuchaczy zechciałby się wybrać do Chicago, to jakie miejsca warto odwiedzić? Miejsca pamięci, miejsca związane z polskością, możemy kilka takich wymienić?
O, jest tak naprawdę wiele, ale może zacznę od tego, że w Chicago wiele tych centrów różnych środowisk, czy to było Kaszubów, czy Polaków z Podkarpacia, z Podhala, Podlasia, to właśnie były w tych pięknych polskich kościołach. Nawet jest tak, że jest styl architektury, który po polsku potocznie się nazywa polski styl budownictwa sakralnego, po angielsku nazywa się the Polish Cathedral Style, czyli styl polski katedr. Tylko sęk jest z tym, ani jedna nie jest katedrą. To po prostu wychodzi z tego, że taki zwyczajny Jankes. I co ciekawe, pamiętajmy, że w tych czasach Polacy pracowali w najgorszych pracach fizycznych i naprawdę mało zarabiali. I czy to byli biskupi, którzy byli z Detroit, którzy byli z Chicago, Pittsburgha, St. Louis, jak byli zapraszani, żeby konsekrować te piękne kościoły, to byli w szoku, że ludzie, którzy byli tacy biedni, mogli tyle pieniędzy, tyle wysiłku włożyć właśnie w te kościoły. I dlatego zwykłego Jankesa no, nie był ekspertem od teologii i chciał powiedzieć, no co naprawdę takie piękne kościoły i to dlatego zaczęli mówić w całych Stanach Zjednoczonych, że to są polskie katedry, the Polish cathedrals. I warto je zwiedzić, warto zobaczyć na przykład nawet cmentarze, które mamy tam w okolicach Chicago, na południu cmentarz Zmartwychwstania, przepiękny, ma witraże, niektóre z największych witraży, które jakie kiedykolwiek były wybudowane na całym świecie w takim stylu modernizmu międzynarodowego, który przypomina na przykład Kennedy Center, który jest w Washington DC. Nawet jest przystanek kolejki miasta Chicago, który był zaprojektowany przez Wojciecha Madejskiego, który jest niedaleko lotniska O'Hare. I więc tutaj w Chicago, z czego najbardziej słynie? Słynie z architektury. I czy to jest architektura, która była z najwyższej półki, czy bardziej pospolitej, to w Chicago aż roi się od cukierek dla oczu.
W dzisiejszej strefie historii rozmawialiśmy z Danielem Pogorzelskim, dziennikarzem Polskiego Radia Chicago, o tym właśnie, co w Chicago można znaleźć polskiego, i także o historii, no, Kaszubów, Polonii właśnie w Chicago. Warto poszukać materiałów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiał ze mną Daniel Pogorzelski.
Całą przyjemność po mojej stronie. Pa, pa, pa.
Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.
Strefa historii.